Jeżeli w ramach niniejszego sympozjum pielgrzymujemy duchowo na Półwysep Iberyjski, do Santiago de Compostela, to przy okazji przenieśmy się z Galicji na południe do prowincji Kastylia i Leon, do położonego 110 km na północny zachód od Madrytu miasta Awila, które obecnie liczy około 54 tysięcy mieszkańców. Położone jest na wysokości 1131 metrów nad poziomem morza i słynie z charakterystycznych średniowiecznych murów obronnych o długości niemal 3 km z 9 bramami i 90 wieżami. To właśnie tu, 28 marca 1515 roku, przyszła na świat Teresa Sanchez de Cepeda y Ahumada, późniejsza wielka reformatorka zakonu karmelitańskiego, mistyczka, święta i doktor Kościoła. W duchowej wędrówce po Jakubowym szlaku, w kontekście zagadnienia polskiej rodziny i jej miejsca w Europie, należy podkreślić, że w tym roku, jak mogliśmy się przekonać, przypada 500-lecie urodzin tej mistrzyni życia duchowego, której pisma mistyczne, jak wspomniałem, uważane są za bezcenny element kulturowego dziedzictwa Hiszpanii i zarazem służą za drogowskaz na drodze świętości nie tylko osób konsekrowanych, ale wszystkich chrześcijan. W terezjańskiej doktrynie duchowej i mistycznej rodziny oraz małżonkowie tym bardziej znajdują doniosłe dla siebie treści i święta chętnie posługuje się symboliką małżeńską dla wyrażenia najbardziej wzniosłych stanów duchowych. Dla pełniejszego i właściwego rozumienia małżeńskiej symboliki w mistycznej doktrynie świętej Teresy z Awila trzeba najpierw dać krótkie wyjaśnienie, czym jest mistyka. Wokół niej bowiem narosło wiele nieporozumień i dwuznaczności. Słowo mistyka nam się najczęściej kojarzy z nadzwyczajnościami. Tymczasem słowo mistyka pochodzi od starogreckiego źródłosłowu myo lub myeo, co oznacza zasłanianie oczu, aby nie widzieć oblicza bóstwa, zatykać uszy, aby nie słyszeć mowy bogów i zamykać usta, aby nie wyjawić tajemnicy. Widziałem kiedyś takie trzy małpki, jedną bolały zęby, druga nie chciała patrzeć na świat, a trzecia zatykała sobie uszy. Więc to jest ta właśnie treść słowa myo lub myeo, od którego pochodzi greckie słowo mystikos, która oznacza po prostu rzeczywistość nie dającą się wyjawić. Rzeczywistość boską i nadprzyrodzoną, zakrytą i tajemniczą, której nie tylko nie wolno wyjawić, ale która wymyka się poznaniu racjonalnemu i przez to jest niewyrażalna. W tym znaczeniu mistyka, jako rzeczywistość niewyrażalna, niepojmowalna, wymykająca się pojęciom, występuje we wszystkich religiach, stanowiąc ich szczytową formę. To jednak nie uprawnia do swobodnego mieszania porządków, jak to niekiedy ma miejsce w środowiskach chrześcijańskich zafascynowanych filozofią i religiami Dalekiego Wschodu. Chrześcijańska, a zwłaszcza katolicka mistyka, choć bazuje na tym samym mechanizmie psychologicznym, to jednak radykalnie różni się od mistyki innych religii ze względu na pojęcie Boga i człowieka. U podstaw mistyki chrześcijańskiej jest osobowa relacja z osobami Przenajświętszej Trójcy i z człowiekiem, relacji Boskiej Trójcy, z człowiekiem jako osobą. Więc mistyka chrześcijańska bazuje na personalizmie, na relacji osób. O ile na przykład w niektórych dalekowschodnich nurtach religijnych kulminacją przeżycia mistycznego jest roztopienie się podmiotu w bóstwie i jego unicestwienie, czyli rodzaj nirwany, to w mistyce chrześcijańskiej zanurzenie człowieka w Bogu nie niszczy jego tożsamości, ale przeciwnie, zabezpiecza ją i wywyższa. W związku z tym, zwłaszcza w mistyce sankuanistyczno-terezjańskiej, mówi się o przebóstwieniu człowieka, który dostępuje mistycznego zjednoczenia z Bogiem. Oczywiście przebóstwienia nie w sensie ontologicznym, bo to byłby błąd, że człowiek staje się Bogiem, ale jedynie przebóstwienia w sensie moralno-duchowym. Dobrze ilustruje to tę rzeczywistość, dobrze ilustruje to porównanie zjednoczenia człowieka z Bogiem do żelaza włożonego do ognia. Żelazo, dopóki tkwi w ogniu, ma wszystkie właściwości ognia, choć nie przestaje przecież być żelazem. Wyjęte z ognia, natychmiast te właściwości traci. Podobnie mistyk zjednoczony z Bogiem jest przebóstwiony, ale tylko pod warunkiem, że jest z Bogiem zjednoczony. Gdyby ta więź słabła albo ustała, człowiek traci ten stan moralnego przebóstwienia. Wskutek tego, że mistyk jest z Bogiem zjednoczony, zanurzony, przebóstwiony, nie tylko może wykazywać niezwykłą przenikliwość poznawczą, ale ponadto jego wola w heroicznym stopniu współgra ze zbawczą wolą Bożą. Dlatego nie dziwimy się, że mistycy dokonują czasem rzeczywistych cudów, ale nie własną mocą, ale dlatego, że są zanurzeni w Bogu. Dynamizmem tego zjednoczenia człowieka z Boską Trójcą w mistyce chrześcijańskiej jest miłość. I warto w tym miejscu dodać, że w odróżnieniu od innych typów mistyki naturalistycznej, w których osiągnięcie zjednoczenia z bóstwem jest na ogół efektem odpowiednich działań ascetyczno-medytacyjnych, jak na przykład mantra czy uprawianie jogi, w chrześcijaństwie wzniesienie się na poziom mistycznego zjednoczenia z Bogiem nie jest właściwością, nie należy do podmiotu. To nie jest tak, że ja chcę być mistykiem, ja się staję mistykiem. Zgodnie z metafizyczną zasadą proporcjonalności przyczyny do skutku, tylko Bóg może pociągnąć człowieka do siebie, o ile ten nie stawia oporu. Natomiast człowiek sam własną mocą nie jest w stanie doprowadzić się do zjednoczenia z Bogiem, tak jak to głoszą inne typy mistyki religii niechrześcijańskich. Istotą chrześcijańskiej mistyki jest zatem oparte na żywej wierze doświadczenie obecności Boga w samym sobie. I to chcę mocno podkreślić. Istotą chrześcijańskiej mistyki jest doświadczenie obecności Boga w sobie. To jest samo sedno, tak najprościej można powiedzieć, czym jest mistyka. Nie należy zatem mylić mistyki z paramistyką, co jest bardzo częstym błędem. Ile razy słyszy się mistyka, to od razu kojarzy nam się to z nadzwyczajnościami. Jeżeli mamy do czynienia z czymś niezwykłym, z jakimiś zjawiskami typu stygmaty, jakieś inne zachowania, o których za chwilę, to skłonni jesteśmy powiedzieć, to mistyk. Proszę Państwa, kategorialny błąd. Prawdziwych mistyków, aczkolwiek możemy się ocierać o nich na ulicy, nie rozpoznajemy. Prawdziwy mistyk nie nosi wizytówki "jestem mistykiem". To jest w ogóle jakieś chore. Nie mogę wyjść ze zdumienia, że w niektórych naszych kościołach są afisze "spotkanie z mistyczką, która skądś tam przyjeżdża". Tak jak spotykanie się z gwiazdą filmową czy coś takiego. Żaden normalny, autentyczny mistyk, właśnie dlatego, że jest głęboko pokorny, nie zgodzi się, żeby go nazywać mistykiem. Jeżeli kogoś publicznie nazywamy mistykiem, to prawdopodobnie on mistykiem w istocie nie jest. Jest hosztaplerem. Kiedyś moi studenci przed laty wzięli udział w takim spotkaniu z pewną mistyczką, nie pamiętam jej nazwiska, zresztą nie warto chyba, z Irlandii ona była. Oczywiście afisze w Lublinie, że wielka mistyczka współczesna z Irlandii przyjeżdża do Lublina, spotkanie w katedrze, mnóstwo ludzi, ja nie mogłem z jakichś powodów być, więc wysłałem moich doktorantów. No i oni mi potem relacjonowali, więc taki ścisk w katedrze, jakby przynajmniej papież przyjechał, msza święta i po mszy świętej wystąpienie tejże mistyczki. I ona opowiada tam różne historie, no, doktoranci teologii duchowości to już wiedzieli, o czym ona mówi. I mówią, plotła takie dziwne rzeczy, że nie dało się tego słuchać. I słuchali jej tylko do momentu, kiedy mistyczka opowiadała, że miała wizję Pana Jezusa, który na kolanach przystępował do Komunii Świętej. Więc tutaj chcę Państwu dać przykład fałszywego rozumienia mistyki. Nie mówimy o nadzwyczajnościach. Mówimy o bardzo głęboko ukrytym w człowieku doświadczeniu zjednoczenia z Bogiem. Doświadczeniu zjednoczenia z Bogiem mogą towarzyszyć różne zjawiska nadzwyczajne, czy to porządku somatycznego, jak na przykład stygmaty, lewitacja, kompenetracja, czyli przechodzenie przez ścianę, przez drzwi zamknięte, bilokacja, czyli obecność jednocześnie w kilku miejscach. Mnie by się przydała, staram się o taki dar bilokacji, ale nie przychodzi. Czy na przykład agibilność, szybkie przemieszczanie się bez żadnych środków komunikacji. Inedia, czyli długotrwałe powstrzymywanie się od posiłków przy zachowaniu pełnej kondycji ciała, czy na przykład wigilancja, długotrwałe powstrzymywanie się od snu przy dużym aktywności. Na przykład święta Teresa z Avila mówi o swoim spowiedniku, o świętym Piotrze z Alkantary, że przez 42 lata na dobę spał nie więcej jak 2 godziny, prowadząc bardzo intensywną działalność apostolską. Takie są nadzwyczajne dary, które mogą towarzyszyć życiu mistycznemu, ale nie muszą. Mogą być także zjawiska porządku poznawczego. Na przykład widzenia, wizje, alokucje, czyli te słowa wewnętrzne, ksenoglosja, czyli znajomość, posługiwanie się językiem obcym, którego człowiek nigdy się w życiu nie uczył albo w ogóle nie ma pojęcia, że taki język istnieje. Kardiognoza, czyli znajomość stanów duchowych innego człowieka. Prekognicja, czyli znajomość wydarzeń odległych w czasie czy miejscu, jak również hierognoza, rozpoznawanie miejsc, przedmiotów i osób świętych, mimo że nie ma żadnych zewnętrznych tego oznak. To są tak zwane zjawiska nadzwyczajne czy paramistyczne porządku poznawczego. Jak powiedziałem raz jeszcze, mogą one towarzyszyć życiu mistycznemu, ale nie muszą. Częściej te zjawiska występują u osób opętanych, u osób zniewolonych, dlatego że mogą mieć różne przyczyny sprawcze. Działanie Boże, działanie szatańskie, co jest bardzo częste, lub też jakieś nieznane właściwości ludzkiej psychiki. Moi znajomi egzorcyści mówią, że w czasie egzorcyzmów bardzo często mają do czynienia właśnie z lewitacją, czy na przykład z kardiognozą, czy z innymi podobnymi zjawiskami, a przecież nikt nie powie o człowieku opętanym, to jest mistyk. Oparte na nadprzyrodzonej miłości, zjednoczenie mistyczne z Bogiem nie ignoruje poznania, przeciwnie. To miłość daje szczególny rodzaj poznania nie tyle za pomocą pojęć, co przez bezpośrednie doświadczenie. To zaś, co wymyka się racjonalności i pojęciom, łatwiej jest wyrazić za pomocą symboli. Symbol bowiem zawsze reprezentuje coś więcej niż jest nim on sam. Z jednej strony trochę symbol zasłania reprezentowaną przez siebie rzeczywistość, a z drugiej wprowadza poza granice niepoznawalności. Nigdy więc nie można brać symbolu w znaczeniu dosłownym, lecz jedynie przenośnym i analogicznym. Dotyczy to przede wszystkim symboliki mistycznej, za pomocą której mistyk, mający pozapojęciowe poznanie Boga, sobie i innym próbuje przybliżyć niepoznawalną rzeczywistość Boga za pomocą odpowiednich obrazów czy porównań. W przypadku świętej Teresy z Avila ulubionym zbiorem symboli dla opisania tajemniczego zjednoczenia człowieka z Bogiem jest narzeczeństwo i małżeństwo, jak również inne atrybuty oblubieńcze, jak na przykład pierścień, wieniec, łoże małżeńskie, wino, wesele i temu podobne. Omówienie całego pakietu tych symboli zasługuje na osobne sympozjum, osobne opracowanie. Dlatego tylko tutaj je sygnalizuję. W posługiwaniu się tego rodzaju językiem hiszpańska doktor Kościoła wpisuje się w starszą, sięgającą czasu świętej Gertrudy, świętej Hildegardy z Bingen czy błogosławionej Julianny z Norwich, tak zwanej mistyki nupcjalnej. Zapiski duchowe zaliczane do tego nurtu charakteryzują się tym, że często posługują się porównaniami do języka zakochanych, do języka oblubieńców czy małżonków. Opozycyjny do tego nurt tzw. mistyki esencjalnej reprezentują na ogół niemieccy autorzy żyjący w XIV wieku, głównie wzdłuż Doliny Renu. Oprócz tego rozróżnienia na mistykę nupcjalną i mistykę esencjalną, dla właściwego rozumienia mistyki użyteczne jest rozróżnienie za Janem Gersonem, rektorem paryskiej Sorbony, na mistykę przeżyciową i mistykę studyjną, czyli mistologię, a więc mistykę doświadczaną i mistykę jako studium, jako naukę o przeżyciu mistycznym. Oprócz tego w literaturze stosuje się specyfikacje mistyki w zależności od stanu życia w kościele. Na przykład mistyka kapłańska, mistyka zakonna czy mistyka poszczególnych szkół duchowości, jak mistyka franciszkańska, dominikańska itd. W podsumowaniu tej części rozważań raz jeszcze należy podkreślić, że chrześcijańska mistyka ma charakter osobowy i polega na zjednoczeniu człowieka z Bogiem mocą nadprzyrodzonej miłości, którego bezpośrednim sprawcą w ochrzczonym jest Duch Święty. To zjednoczenie dokonuje się w najgłębszych pokładach bytu ludzkiego, który mistycy nierzadko nazywają dnem duszy lub szczytem duszy. Wobec tego wyrażenia w rodzaju mistyka gór, muzyka mistyczna czy mistyczna atmosfera, o ile nie są pozbawione sensu, to powinny być używane jedynie w sensie przenośnym. Mistyka jest właściwością człowieka, więc mówienie mistyka gór nie wiadomo co znaczy. Karmelitańska doktor Kościoła, bazując na własnym doświadczeniu mistycznym, pozostawiła bogatą literaturę na ten temat. Dość szczegółowy opis tego procesu zawarła w dziele pod tytułem Twierdza wewnętrzna. Posługując się powszechnym w jej czasach i ojczystym kraju, nie wyłączając własnego miasta, widokiem zamków i twierdz, rozwój duchowy porównała do przechodzenia przez poszczególne komnaty jednej z takich twierdz, aż dojdzie się do tej najbardziej wewnętrznej i niedostępnej komnaty. Komnaty, w której zagwarantowana jest ta jakby intymność małżonka. Na każdym etapie mają miejsce określone zdarzenia, które są przejawem coraz intensywniejszego działania Boga w duszy człowieka. Począwszy od czwartego mieszkania owej twierdzy, kiedy człowiek własnym wysiłkiem, wspartym łaską Bożą, w znacznym stopniu uwolnił się już od przywiązania do grzechu oraz stworzeń, a przez to odczuwa coraz bardziej przyciągające go działanie Boga, święta Teresa coraz częściej odwołuje się do symboliki zaczerpniętej z obserwacji życia małżeńskiego i rodzinnego. Trzeba zaznaczyć, że od dzieciństwa miała wokół siebie liczne przykłady zdrowych moralnie i świętych małżeństw, zwłaszcza we własnej rodzinie, mimo iż jej matka zmarła, gdy nasza święta miała 12 lat. Zgodnie z bogatą tradycją biblijną, zwłaszcza starotestamentalną, hiszpańska mistyczka ukazuje Boga w osobie Jezusa Chrystusa jako oblubieńca, który kocha duszę, fascynuje ją, przyciąga do siebie, obsypuje czułościami, najpierw delikatnie, aby nie spłoszyć delikatnego uczucia, a potem coraz mocniej i mocniej. Dochodzi wreszcie do zaproszenia ze strony Chrystusa oblubieńca, aby dusza całkowicie mu się oddała na zawsze, czym zagwarantowałaby sobie wieczne szczęście w niebie, którego istotą jest niewyczerpalna miłość. Bóg bowiem jest miłością. W piątym mieszkaniu duchowej twierdzy Nasilające się tak zwane dotyki mistyczne i porwania, przez analogię do pieszczot kochanków, wyzwalają w człowieku wielką tęsknotę za Bogiem miłością i sprawiają coraz większe oderwanie się od przywiązania do stworzeń, skoro dane jest poznać ich Stwórcę. Mistyk w swoim dnie duszy doświadcza coraz częstszego uobecniania się Pana, choć w sposób nie dający się wyrazić za pomocą pojęć. To z kolei zaczyna wywoływać pierwsze stany ekstatyczne. Polegają one na zawieszeniu działania zmysłów, które przestają reagować na właściwe im bodźce. Przyczyną tego zawieszenia jest, analogicznie do uczuciowych uniesień kochanków, jakby zanurzenie ludzkiego ja w Bogu. Zmysły pozbawione kierowniczej funkcji osobowego centrum po prostu tracą orientację. Kolejnym etapem mistycznego rozwoju są tak zwane zaręczyny mistyczne, które święta Teresa od Jezusa umieszcza w szóstym mieszkaniu twierdzy wewnętrznej. Analogicznie do tradycyjnych zaręczyn jest to obietnica trwałego i na zawsze zjednoczenia z Bogiem. Powoduje to jeszcze bardziej intensywne stany duchowego uniesienia i ekstaz. Mistyk, nie tracąc poczucia realności otaczającej rzeczywistości i odpowiedzialności za siebie oraz powierzone sobie zadania, żyje tęsknotą za Bogiem, w którym odkrywa absolutną prawdę, piękno i dobro. Ta tęsknota, wzmocniona kontrastem pomiędzy poznaną już na mocy duchowego doświadczenia doskonałością Boga, a przerażającą niedoskonałością stworzenia, w tym przede wszystkim ludzi, jest źródłem dotkliwych i licznych cierpień duchowych. Święta Teresa daje temu wyraz m.in. w słynnej glosie. I tu krótki fragment. Miłość płonąca w głębi serca mego, ta miłość, która jest mym życiem, siłą, zamknęła wnętrzu mym więźnia boskiego, aby się szczęście moje dopełniło. Lecz bliskość jego wzmaga me cierpienia i mej tęsknoty rozpala pożogę, aby go ujrzeć bez zasłon ni cienia i tym umieram, że umrzeć nie mogę. To słynne zdanie świętej Teresy. Umieram, bo nie umieram. Tak bardzo tęsknię za oblubieńcem, że wolałabym umrzeć, aby dostąpić szczęścia. Kulminacją rozwoju życia duchowego na poziomie mistycznym jest siódme mieszkanie twierdzy wewnętrznej, którego zasadniczą cechą są zaślubiny mistyczne albo, jak pisze w innym miejscu, małżeństwo mistyczne. Tak jak w życiu codziennym, tak i w sferze mistyki, polega ono na całkowitym i nieodwołalnym darze z samego siebie Bogu w odpowiedzi miłości na miłość, pisaną z dużej litery. W odróżnieniu od poprzednich stanów, w obecnym mieszkaniu twierdzy wewnętrznej, nie obserwuje się takich porywów miłości i tęsknoty, jak to było wcześniej. Mistolodzy, czyli teolodzy mistyki, mówią raczej o tak zwanym habitualnym zjednoczeniu z Bogiem. Jest to analogia do miłości małżonków, miłości ustabilizowanej i pewnej, bo potwierdzonej publicznym aktem zaślubin. Podobnie jak w przypadku zaręczyn, również zaślubiny mistyczne niosą ze sobą charakterystyczne przeżycia symboliczne, na przykład w postaci nałożenia pierścienia czy, jak u innych mistyków jest, wieńca, a także doświadczenia wprowadzenia jakby w przestrzeń życia wewnętrznego Boskiej Trójcy, jakby do weselnej komnaty. Można więc powiedzieć, że jest to antycypacja nieba i być może mistyk umierając nie przechodzi już czyśćca, lecz od razu dostępuje chwały zbawionych. Doskonałe zjednoczenie z Bogiem wyklucza bowiem jakikolwiek grzech śmiertelny, a mogące pojawiać się niedoskonałości są jedynie oznaką ograniczoności ludzkiej natury. A więc mistyk już zaślubiony, zjednoczony z Bogiem, czy to mężczyzna, czy kobieta, po śmierci najprawdopodobniej dostępuje nieba. I parę zdań podsumowania. Małżeńską symbolikę mistyczną świętej Teresy z Awila, której 500-lecie urodzin obchodzimy w tym roku, w przeszłości nieraz próbowano podważyć i ośmieszyć, powołując się na różne analizy psychologiczne. Twierdzono bowiem, że porównywanie więzi człowieka z Bogiem, zwłaszcza zakonnicy, i to klauzurowej, jest projekcją i kompensacją nieodwzajemnionych ludzkich uczuć oraz niezaspokojonych pragnień macierzyńskich. Oczywiście takie supozycje są absolutnie bezzasadne, bowiem przekaz biblijny, na przykład proroków Ozeasza czy Ezechiela, relację człowieka do Boga opisuje właśnie jako relację małżeńską. Jakkolwiek jest to ludzki sposób patrzenia na rzeczywistość nadprzyrodzoną, to jednak trzeba pamiętać, że właściwym tercium comparationis nie jest doświadczenie małżeństwa i rodziny, ale miłość Boga do człowieka. Inaczej mówiąc, to nie ludzka miłość małżeńska i rodzinna jest wzorem oraz miarą miłości Boga, lecz odwrotnie. To, jak Bóg kocha człowieka, to ma być wzorem miłości małżonków. Tak uczy przecież święty Paweł w liście do Efezjan, pisząc, że to mąż ma kochać żonę tak jak Chrystus Kościół, a nie odwrotnie. Chrystus ma kochać Kościół tak, jak mąż kocha żonę. Dla świętego Jana Pawła II, który marzył, by zostać karmelitą i który wiele czerpał z doktryny sanhuanistyczno-terezjańskiej, dodam, że napisał doktorat o wierze w dziełach świętego Jana od Krzyża, który był kierownikiem duchowym świętej Teresy od Jezusa. Dla świętego Jana Pawła II, który wykazywał wielką troskę o świętość rodzin, dlatego nazwany został papieżem rodziny, symbolika małżeńska w pismach hiszpańskiej doktor Kościoła jest inspiracją, ale do tego, aby również chrześcijańscy małżonkowie nie wahali się poddać pod prowadzenie Ducha Świętego i w ten sposób zostali wprowadzeni na poziom życia mistycznego. Życie mistyczne jest bowiem dostępne nie tylko dla zakonnic i zakonników klauzurowych, ale także dla małżonków. I może właśnie ta symbolika małżeńska użyta przez świętą Teresę, do której często nawiązuje święty Jan Paweł II, czyż nie jest pewnego rodzaju zaproszeniem, wyzwaniem do chrześcijańskich małżonków, aby wkroczyli na drogę głębokiego życia duchowego i w ten sposób osiągnęli szczyty świętości.